Nowinki. IT. Suchary. ITT.
Cześć Grzegorzu.
Witaj Dawidzie.
I witamy Cię słuchaczu, z tej strony Dawid Chruścielski i...
Grzegorz Kotlarz. Cześć.
I przedstawienie siebie mamy za sobą, teraz przedstawmy jeszcze temat, na który będziemy rozmawiać. Dziś sobie porozmawiamy o...
Rotacji w zespołach IT.
Ale zanim przejdziemy do tego tematu, porozmawiajmy sobie, co tam u nas ostatnio. Co tam u Ciebie, Grzegorzu?
Urlopowałem sobie.
Bardzo dobrze. I co tam w trakcie urlopu?
Przybył mój Xbox po perypetiach wielu. Zamówiłem go przedpremierowo na 10 grudnia. Ciekawe czemu w tą datę. Pewnie nikt nie wie, o jakiej grze tutaj cały czas rozmawialiśmy w podcastach. No ale przybył dopiero 15. Długa historia. Pierwszy preorder w życiu. 5 dni po premierze otrzymałem. No i opiekowałem się nim w trakcie urlopu, żeby się nie kurzył i wyczyściłem cały Watson w Cyberpunku. To tyle u mnie.
Wyczyściłeś z bugów czy z misji?
Wiesz co, łatwiej z misji. Mimo że znaczników okay. Jest dużo, to chyba bugów więcej.
Spoko. No dobra. Spoko.
A jak u ciebie?
Fajnie. Dobry urlop w takim razie, szanuję.
No nieco zbugowany urlop, ale był przyjemny. Co u ciebie z kolei?
Słuchaj, u mnie też urlop, ale przed urlopem jeszcze złapałem pewną ciekawostkę, o której mogę opowiedzieć, że w ARM template'ach można sobie bardzo łatwo dla Azure Functions skonfigurować, jaki ma być kod autoryzacyjny, którego używamy przy wywołaniu funkcji. Czyli ten kod, który podajemy w URL-u na przykład do funkcji. Uh-huh. I trochę to może rozwiązać problem tego braku service discovery. Nie jest to najlepszy pomysł, żeby to było hardkodowane i tak dalej. Ale jak się nie ma co się lubi, to trzeba robić tak jak można.
A skoro tak
no i niestety,
można?
Tak, no i lepszym pomysłem wciąż jest service discovery, ale to wymaga oczywiście, wiesz, kola za każdym razem do gdzieś tam do... jakichś zewnętrznych serwisów. Gdzieś tam można to w memory sobie trzymać, no ale wiadomo, te funkcje umierają przy consumption planie. Nam to za długo nie potrzyma się w tej pamięci, natomiast więc ten call będzie za każdym razem, natomiast w momencie, kiedy będziemy mieli app service plan, taki zwykły, no to tam możemy sobie coś tam w tej pamięci przetrzymać, bo jakąś tam instancję mamy, nie? Natomiast sam pomysł tego, żeby sobie gdzieś tam zhardkodować, to no jest trochę takim obejściem tego, że nie trzeba nie wiadomo jak zaawansowanego tego service discovery pod spodem później robić, bo zakładamy, że mamy statyczne adresy do wszystkich funkcji i możemy sobie to w settingsach trzymać. Dobra, to do tematu głównego, czyli o rotacji w zespołach IT. Co to znaczy rotacja w ogóle? Chodzi o to, że chodzimy w kółko?
No tak, generalnie. Aha, no okay. Jakby... Kojarzysz ten cały cykl wytwarzania oprogramowania, nie? Skramowy. Okay. To tam są te kółka i się tak chodzi cały czas. Jest planning, coś, wydanie i tak w kółko i w kółko.
Widzisz, bo ja breaka tańczyłem dość długo i mi się bardziej kojarzyło, że to chodzi o to, że się programiści kręcą po prostu na różnych częściach ciała.
To widzisz, ja za bardzo zakręcony jestem i nie zrozumiałem tematu.
No dobra, a tak poważnie faktycznie, czym jest rotacja?
No generalnie wymienianiem się osób na stanowiskach wewnątrz firmy, między zespołami. Generalnie mówimy tutaj o zmianach.
Czyli jeden się zwalnia, ktoś inny się zatrudnia, bo wymieniać się też mogą kartami ewentualnie, ale zakładamy, że karty z Pokemonów są już przeszłością i oni raczej się wymieniają prezencją.
Ale tak, chodzi ogólnie o wymianę pomiędzy firmami programistów, czy wewnątrz jednej firmy pomiędzy zespołami różnymi.
No dobrze, i powiedz mi, czy ta rotacja to dobrze, czy to źle?
No wiesz, to nie ma tak, że to dobrze albo że źle, nie? Bo gdybym miał powiedzieć, co w życiu cenię najbardziej, to powiedziałbym, że ludzi. I co ciekawe, to właśnie te skramowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie zwinne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I wielu ludzi pyta mnie o to samo, jak ty to robisz, skąd czerpiesz tę radość? Ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład programuję, a jutro, kto wie, dlaczego by nie, oddam się pracy społecznej i będę od choćby Scrum Masterem. Jakie było pytanie?
Pięknie. Myślę, że matura na piątkę zdana. No dobrze.
Dopiero teraz tak poważnie? Mamy cringe fiestę.
Źle czy dobrze?
Wiesz co, rotacja może być zarówno pozytywnym zjawiskiem wewnątrz zespołu, ale rzeczywiście nie ma tak, że dobrze albo niedobrze, bo może być również negatywna. No i zależy ona od kontekstu, w jakim się dzieje.
Zgadzam się. Ja na przykład patrzę na to pod takim względem, że to dobrze, ponieważ rotacja pozwala na rozwój produktu z perspektywy biznesu, czyli przychodzą nowe osoby z nowym spojrzeniem, świeżym spojrzeniem, umiejętnościami, które nabyły gdzie indziej i mają coś nowego do wniesienia do projektu. Moim zdaniem super. To zawsze jest potrzebne, bo jak ktoś się zasiedzi w projekcie, tak? Jest tak, się mówi, że ktoś się zasiedział w projekcie, to często nie ma już tego świeżego spojrzenia, więc te nowe osoby są na przykład taką iskierką do pewnej inspiracji tego, jak można coś zrobić inaczej, jak można na coś inaczej spojrzeć. Z drugiej strony, znaczy właściwie z tej samej, bo też pozytywnej, to wymusza na organizacji radzenie sobie z tą rotacją i niwelowanie jej skutków, o czym sobie jeszcze porozmawiamy, a prowadzi to do dobrych praktyk tego, jak takim zespołem w ogóle powinno się zarządzać. Bo to nie są rzeczy, które tylko i wyłącznie są po to, żeby niwelować skutki tej rotacji, ale przede wszystkim to są takie zdrowe zasady tego, jak powinno się takim zespołem zarządzać. I moim zdaniem rotacja w zespołach oczywiście nie skrajna, ale jest czymś dobrym.
Ciekawa opinia, bo tak jak mówię, po części się zgadzam. Również myślę, że rotacja czasem jest potrzebna po prostu. Zarówno zespołowi, jak i jednostkom, no bo no czasami jako programista zasiedzisz się choćby w jednym projekcie i już ci się zwyczajnie nie chce kilka lat siedzieć nad jednym systemem, więc na pewno rotacja, tutaj wyniesienie ciebie do innego zespołu, nawet nie mówię o zmianie firmy, ale zmianie produktu, nad którym pracujesz, czy modułu, pomaga tobie właśnie odzyskać tą świeżość i walkę z nudą, no ale myślę, że potrafi mieć rotacja również negatywne skutki, jeżeli nie robimy tych rzeczy, o których za chwileczkę sobie powiemy, właśnie w jaki sposób sobie z tym radzić.
No tak, zdecydowanie. Tych negatywnych na pewno jest sporo, jeśli nie mamy takiej świadomej organizacji, świadomego managementu. Jeśli mamy świadomy management, to myślę, że rotacja jest właśnie raczej pozytywna. Kwestia tego, żeby to odpowiednio schandlować, mówiąc ładnie po polsku. Jeszcze jeden taki aspekt, o którym sobie krótko możemy powiedzieć, to czy wszyscy w zespole rotują się tak samo, to znaczy, czy w zależności od poziomu zaawansowania pracownika bądź pozycji, typu junior, mid, senior, team lead, spodziewamy się takiej samej rotacji?
To generalnie, patrząc tak po firmach, w których pracuję, po obserwacji rynku pracy, jak i swojego doświadczenia, no to z reguły ci mniej doświadczeni programiści rotują szybciej. Widzę tutaj taki odwrotną proporcjonalność stażu pracy do częstotliwości rotacji. Będzie prawidłowa jednostka?
Tak. Bo juniorzy jeszcze siebie trochę szukają, próbują się odnaleźć, jaka organizacja w ogóle im pasuje. Może to jest ich pierwsza praca, druga praca, więc oni dopiero jeszcze starają się spojrzeć na to, co w ogóle jest dla nich, czy wolą korporację, czy wolą software house, jakiś średni na przykład, czy wolą jakiś startup. No też nie wiedzą, muszą często się przekonać na własnej skórze.
Jak najbardziej.
Midzi różnie bywa. Są midzi, którzy po prostu siedzą w danej firmie, aż się staną seniorami i spoko, jakby to im nie przeszkadza. Seniorzy zazwyczaj to są osoby, które albo zostały zatrudnione jako senior, albo mają na tyle dużo wiedzy domenowej, że zostały tymi seniorami. I team lead to jest często osoba, która w tej organizacji jest najdłużej. Niekoniecznie tak powinno być ze względu na umiejętności, ale często ze względu na jakieś małe, często ze względu na staż pracy, na przykład mały team początkowy, który był, no to ta osoba była na przykład najlepsza faktycznie i wtedy ona jest tym team leadem bardzo często. Albo ktoś po prostu przejawia takie cechy lidera, to jak najbardziej.
I jak myślisz, rotacja wewnątrz której grupy jest tak pozytywny aspekt daje, o którym mówiłeś wcześniej?
Midzi mi się wydaje, tak szczerze powiedziawszy. Juniorzy często, wiesz, to są osoby, które kosztują bardzo często organizację, żeby one były w tej organizacji. często nie wnoszą jakoś dużo wartości. Oczywiście są firmy, które się opierają tylko na juniorach, ale to powodzenia. Najbardziej bolesne zazwyczaj są straty typu team lead, bo istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że bardzo dużo osób też odejdzie razem za team leadem. Też senior. Dobry senior to też, jeśli jest tak, który pomagał wszystkim innym, taki trochę pół senior, pół team lead, to też jest osoba, która może mieć duże znaczenie dla organizacji. No i taki senior nawet zaszyty w piwnicy, który ma po prostu dużą wiedzę już na temat produktu, który wytwarzał, to też może być bolesne, jeśli nie stosujemy się do zaleceń, o których sobie niebawem powiemy.
Tak, ponieważ można tutaj wpaść w taką lawinę rotacyjną.
Dokładnie. No i teraz tak, zanim sobie powiemy, jak sobie radzić z tym, że ta rotacja nastąpiła, to może powiedzmy sobie o tym, jak w ogóle sobie zapobiec tej rotacji, jak sprawić, żeby ludzie nie chcieli się, no już prostolinijnie mówiąc, zwolnić z firmy.
Co, myślę, że nie będą się chcieli zwalniać, jeżeli zagwarantujemy im odpowiednie warunki pracy, czyli jeżeli jako organizacja będziemy dbać o pracownika. I tutaj pod hasłem dbać o pracownika mam na myśli zarówno opłacać go prawidłowo, adekwatnie do rynku, do jego umiejętności, jak i tak traktować jako część, myślę, część firmy, nie jako tylko ten trybik. Wydaje mi się, że przynajmniej ja na to patrzę z perspektywy mojej. Dla mnie firma dba o mnie, jeżeli uważa mnie za część siebie. Nie wiem, czy masz podobne widzenie na to.
Wiesz co, ja w kolejnym punkcie właściwie mam taki pogląd na to, ale to za sekundkę sobie do tego przejdziemy. Natomiast samo dbanie o pracownika jak najbardziej się zgadzam, tylko teraz bym chciał jeszcze powiedzieć, że nie dla każdego poziomu dbanie oznacza to samo, bo zazwyczaj senior już coś tam wie, on nie chce się pewnie, znaczy bardzo szanuję, jeśli senior chce się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia i tak dalej, no to jest rewelacja, to jest po prostu senior idealny i no raczej seniorzy chcą się rozwijać, ale już muszą na własną rękę. Natomiast w momencie, jak mamy na przykład juniora, to te zarobki nie są aż tak ważnym aspektem moim zdaniem, bo każdy się liczy z tym, że jest juniorem. Ważniejsza jest szansa rozwoju.
Jasne.
Więc to dbanie jest bardzo subiektywne w zależności od tego, z której perspektywy na to patrzymy, nie? Mit nadal się chce rozwijać, chce mieć na przykład nad sobą fajnych seniorów albo w zespole, jak mamy bardziej płaską strukturę, fajnych seniorów, z którymi pracuje i od których się może czegoś nauczyć i coś wynieść nowego. To są ważne rzeczy, nie? Także dbanie o pracownika jak najbardziej, tylko takie spersonalizowane, indywidualne.
Danie też tej gwarancji rozwoju zawodowego, tak?
Tak, zdecydowanie. Bądź finansowego, w zależności kto jakie ma też aspiracje, nie? Indywidualne podejście to jest chyba tutaj klucz do wszystkiego.
No, bo jeżeli pracownik nie uzyska tego, czego chce od danej firmy, no to po prostu pójdzie i znajdzie inną.
Dokładnie. Albo po prostu odpowie jakiejś, która już do niego napisała.
Tak, to też prawda. To szukanie tutaj jest zbędne.
Szczególnie przy seniorach, nie?
Tak.
Słuchaj, kolejna rzecz to jest moim zdaniem dbanie o relacje w zespole, ponieważ jak mamy zbudowany zespół, który jest turbo zgrany i wszyscy ze sobą dobrze żyją, to i to wiesz, ludzie traktują to jak taka w cudzysłowie rodzina, druga rodzina,
okay.
To jest im znacznie trudniej odejść po prostu i gra to trochę na emocjach, jest to trochę nieczyste zagranie, muszę przyznać. Ale z drugiej strony ja też na przykład wspominam jedną z firm, w której pracowałem, gdzie zespół był po prostu świetny, bardzo dobrze mi się z ludźmi pracowało, po prostu tak personalnie bardzo lubiłem zespół. Oczywiście nie cały zespół, nie każdą indywidualną jednostkę, natomiast ogólnie zespół był rewelacyjny. No i ta atmosfera też powoduje na przykład, że czasem te korzyści materialne, czy ten potencjalny rozwój, chociaż w moim przypadku to akurat nie definiuje, w sensie cenię sobie rozwój bardziej niż nad te relacje. O tyle ten dobry klimat często potrafi po prostu pracownika by nakierować bardziej na to, żeby został w tej firmie, niż przyjął na przykład konkurencyjną ofertę, której będzie miał w teorii lepszy rozwój, czy lepsze warunki finansowe i tak dalej. Bo te relacje to jest coś, czego niestety nie ma w ofercie pracy. Może być napisane, że jest młody i dynamiczny zespół, co w ogóle jest bullshitem, ale W sensie jest bullshitem, bo młody i dynamiczny zespół znaczy, że nie masz seniorów i nie masz się od kogo uczyć. Ale jakby
i nie,
no,
nie panujesz nad zmianą i dynamiczną.
Tak, atmosfera jakby nie jest wpisana w tej ofercie pracy i to jest coś, co trzeba zawsze porządnie wybadać po prostu.
Tylko też ciężko jest to zrobić, nie?
Tak. I jak dbać o te relacje wszelkiej maści? Już tak nawet kolokwialnie mówiąc, wyjście na piwo z pracownikami, czy po prostu jakieś integracje, nie wiem, LAN po pracy, milion sposobów na po prostu spędzanie wspólnego czasu, na wspólne spędzanie czasu i no, zgranie zespołu po prostu, nie? Czyli jakieś takie aktywności, które mogą tych pracowników do siebie, niekoniecznie do ciebie jako szefa na przykład, tylko do ciebie jako programisty i twojego zespołu, mogą cię przybliżyć z tym zespołem. Warto też dbać po prostu o coś takiego.
Tutaj z mojej strony tylko dodam, że fajnie zadbać o to także w dniu pracy, nie? Nie tylko gdzieś po godzinach, bo nie wszyscy chcą po prostu te LAN party wieczorem, nie każdy ma możliwość, nie? Na przykład.
No tak, niektórzy mają już rodziny, dzieci, też mają inne po prostu rzeczy, tak, które tak, mają tak. Na głowie. Więc to jest jak najbardziej zrozumiałe, dlatego fajnie jest ten czas w pracy sobie wygospodarować raz na jakiś czas.
Ale widzę tutaj takie pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli mamy bardzo zgrany zespół ze sobą, to tak naprawdę jest duża możliwość, że w momencie jakiejś rotacji po prostu tracimy większość tego zespołu, bo jedna osoba pójdzie za drugą, nie? A za nią to trzecia, prawda. Czwarta. Więc tutaj trzeba, jeżeli tworzymy naprawdę zgrany zespół jako osoby, które gdzieś nim zarządzają, no to też zadbajmy o to, żeby żadna z tych jednostek nie chciała odejść, bo bardzo źle to wpłynie na pozostałe.
I też otwartość na to, że jak przyjdzie ktoś nowy, to żeby nie było tak, że jest nowy i my już się z nim nie trzymamy, nie? To też jest coś, na co należy uważać.
Tak, nie zamykajmy w takim kółku wzajemnej adoracji naszych zespołów.
Dobra, i kolejna rzecz to zadałeś to pytanie a propos tego, czy ja się czuję częścią firmy. I słuchaj, jak byłem juniorem, to często się tak czułem. Natomiast gdzieś tam z doświadczeniem weszło mi takie myślenie i gdzieś przez to, że miałem przez chwilę gdzieś tam własny swój software house, to weszło mi gdzieś w takie myślenie, że póki nie mam udziałów, to się nie czuję częścią firmy, jakkolwiek to nie brzmi. No bo po prostu, wiesz, ja tak naprawdę zyskuję, oczywiście pracując dobrze, sumiennie i tak dalej, jak najbardziej zyskuję choćby pozycję w zespole, pozycję jako dobry pracownik, kontakty na przyszłość, bardzo dużo różnych rzeczy się zyskuje tym, że się jest po prostu dobrym w swoim zawodzie i się go sumiennie wykonuje i jak najbardziej to zawsze robię. Natomiast samo to poczucie, czy ja jestem, wiesz, firmą X, no do mnie nie przemawia, dopóki nie mam udziału w tej firmy, tak już bezpośrednio mówiąc. I na to jest bardzo fajny sposób, czyli coś takiego jak vesting i to jest to też coś takiego, co może sobie pracowników w zespole przytrzymać. Ten vesting to jest taki proces, który polega na tym, że pracownik pracując zdobywa jakby udziały w firmie, które sobie materializuje i na przykład po roku, nie wiem, ma tam jakiś mały procent udziałów. Więc to też daje taką motywację, że okej, jak pracujesz dalej, pracujesz dobrze i nie odejdziesz z firmy i masz na przykład po jakimś tam czasie możesz ileś tam tych materiałów, tych procentów swoich zmaterializować.
Ciekawe podejście i mam wrażenie, że coraz bardziej popularne gdzieś tutaj
na
u nas.
Na pewno w startupach, nie? Ciężko jest się czuć, i to też jest takie, wiesz, chyba generalna zasada, że ciężko jest się czuć częścią jakiejś ogromnej korporacji, nie? W sensie jakieś tam te wartości się reprezentuje i one są na tyle często uniwersalne w tych korporacjach, że one trafiają do bardzo szerokiego grona osób i możesz się z nimi utożsamiać jak najbardziej. Natomiast takie, wiesz, poczucie, że to jest twoja firma, no ciężko jest mieć, nie? W taki sposób, jasne, że to jest twoja firma, z mojej perspektywy przynajmniej.
Okej, no dobra, no nie do końca może miałem to na myśli, mówiąc czucie się częścią firmy, że mieć jej część rzeczywiście gdzieś w kieszeni. Bardziej o emocjonalnym może tutaj przywiązaniu myślałem, powiedzmy, ale ciekawe to, o czym mówisz.
Wiesz co, bo może to jest właśnie określenie, czuję się częścią firmy. No nie do końca, nie? W sensie czuję się bardziej dostarczycielem usług, za które firma płaci, ale z kolei emocjonalnie mogę się czuć częścią zespołu. Jak najbardziej. Mhm.
No ale gdzieś... No dobra, nie będę wchodził teraz w polemikę może na, w tym
no,
temacie.
No ja rozgraniczam zespół firmy,
jest
nie?
To, nie jest to też tematem dzisiejszym. Może kiedyś o tym porozmawiamy. Przejdźmy może
też
dalej.
Polityk jest tyle w różnych firmach, nie? Że czasem jeden dział to jest osobna jakby mini firma wewnątrz firmy, więc ja zakładam, że zespół to niekoniecznie jest firma, nie?
Tak. To jak najbardziej. To co? Przejdziemy sobie dalej do tego, jak możemy radzić sobie z tą rotacją, kiedy już ona występuje i żeby była ona tą pozytywną rotacją, a nie tą negatywną.
No dobrze, no to jak sobie radzić z tą rotacją? Pierwszy taki punkt, który mamy na naszej liście, to jest knowledge sharing, czyli dzielenie się wiedzą. I formy tego dzielenia się wiedzą to jest w ogóle drugorzędna sprawa, ale przykładem może być na przykład prowadzenie warsztatu w ramach pracy przez jednego pracownika z jakiegoś wycinka systemu, który jest trudny, czy na przykład, no właśnie, o tych formach innych porozmawiamy sobie za chwilkę, ale generalnie dzielenie się wiedzą, takie wprowadzenie takiej kultury w ogóle w organizacji, że wiedzą należy się dzielić, a nie zamykać wszystkim dostęp do tej wiedzy, bo to ja jestem ekspertem z tej części i nie chcę, żeby inni mnie wygryźli, nie? To jest w ogóle takie najgorsze chyba myślenie, jakie możesz mieć jako programista, nie? Że ty nie chcesz się podzielić wiedzą, bo to ty jesteś z tego ekspertem.
Dla mnie w ogóle nasza branża w tej kwestii jest bardzo interesująca. Na zasadzie, że wydaje mi się to pewnym fenomenem, że ludzie tak chętnie jakby opowiadają o tym, co wiedzą, przekazują to dalej i mają takie parcie na to, żeby inni również zdobywali
to
wiedzę.
Prawda.
To jest mega interesujące, bo tak patrząc na to pod pewnym kątem, no to w sumie ta osoba zaraz może ciebie wygrać z twojego stanowiska, nie? Tak powiedzmy.
Niby tak, nie? Tylko jak ktoś ciebie zawsze się pyta, to ty wciąż jesteś tym, który jest pytany, nie?
Jasne.
Ale tak, no zgadzam się. Jest to fenomenem, jeśli chodzi o naszą branżę, że faktycznie ten knowledge sharing to jest coś takiego, co faktycznie jest praktykowane jakby naturalnie przez ludzi, nie? Ludzie piszą blogi za darmo i tak dalej. Na przykład taki blog jak chruścielski.pl i wow, się dzielą tą wiedzą, nie? Więc faktycznie tak to wygląda. No dobrze. Kolejna rzecz to jest, z mojej strony przynajmniej, brak, czyli unikanie takich wyspecjalizowanych, unikalnych stanowisk. I tutaj może powiem coś kontrowersyjnego, ale na przykład DevOps. To uważam, że to nie jest rola w zespole, nie? W sensie, no, okazuje się, że to nie powinno być stanowisko z bardzo prostego powodu. DevOps to jest kultura pracy, czyli przekierowanie tej odpowiedzialności, zarządzania tą infrastrukturą i tak dalej, robienia tych pipeline'ów na zespół. Zespół powinien być za to odpowiedzialny z bardzo prostego powodu. Jak zespół ma wyspecjalizowanego, a nie daj Boże jeszcze ileś zespołów ma jednego DevOpsa, tego samego, i wszyscy do niego piszą, żeby on im pipeliny poustawiał, to on tym wszystkim się stara pomóc. I to jakby często nie jest jego wina, nie? Tylko managementu, ale my nie chcemy spychać wszystko na tego biednego DevOpsa, żeby on robił te skrypty, tylko to zespół powinien zbudować sobie takie kompetencje, żeby nie był blokowany tym, że nie może, nie wiem, wdrożyć swojego rozwiązania. No jak ja piszę kodzik, to ja chcę go wdrożyć gdzieś tam do tej chmury na przykład, tak? Więc to zespół powinien mieć takie kompetencje, które są wystarczające, żeby napisać oprogramowanie oraz je wdrożyć. Bo ten DevOps to jest taki, wiesz, na zasadzie pollingu by było, nie? A weź mi zrób taki pipeline do tego. No dobra, zrobiłem. Ale źle, ja bym chciał coś innego. No dobra, a nie taka wersja Pythona. A no dobra, a nie takie coś tam, nie? I wiesz, i to cały czas taki polling i niepotrzebna komunikacja, niepotrzebna dodatkowa osoba i taki bottleneck w pewnym momencie. DevOps to jest kultura pracy.
Plus może się robić tutaj taki single point of failure, nie? W momencie, kiedy
dokładnie
odejdzie DevOps, zachoruje, pójdzie na L4. Albo w ogóle odejdzie z firmy, bo stwierdzi, że ja pierdzielę, piszą do mnie kilka razy w ciągu 15 minut, mam tego dość, idę gdzie indziej. No i nasz zespół cierpi na tym, bo okazuje się, że nikt tego nie potrafi. Potrafiła to tylko jedna wyspecjalizowana w tym osoba. I teraz zanim nie zatrudnimy kogoś nowego, bądź nie wykształcimy tych kompetencji, nie daj Boże, tylko u jednej osoby ponownie, bądź właśnie w zespole, I hope, no to co, stoimy całkowicie z produkcją naszego oprogramowania?
No tak, no i tutaj też masz tego magika, tak, który broni wiedzy na przykład i nie ma jak wdrożyć później bez niego. No nie, no ja teraz jestem w zespole, w którym każdy robi sobie sam pipeliny. Oczywiście mamy jakieś pewne wzory, z których już korzystamy. Uh-huh. Po prostu kopiujemy w DevOpsie pipeline, który już jest najczęściej, ale sami je ustawiamy i tak dalej, nie? To jest rewelacja. Złoto.
No i ku temu idziemy, nie? Żeby tworzyć pewne blueprinty i tylko sobie je modyfikować, nie?
Dokładnie. Co, kolejna rzecz? To jest wspólny design, czyli tak zwany brainstorming, czyli burza mózgów.
I brak podejmowania decyzji przez jedną jednostkę.
Tak, zdecydowanie. I w ogóle takiego designowania, czyli w ogóle myślenia o tym, jak robić kod. No, się mówi, że co dwie głowy to nie jedna, co ileś głów to już w ogóle, ale gdzie kucharek 6 tam nie ma co jeść, więc też nie ma co przesadzać. Natomiast taki backup w postaci iluś osób, które mają wiedzę na temat tego, jak dane rozwiązanie powinno wyglądać, jest jak najbardziej pożądany. I tutaj od razu a propos tych designów, to też zalecamy coś takiego jak ADR, czyli zapiski architektury, znaczy zapiski decyzji, jakie podjęliśmy w przeszłości, bo przychodzi ktoś do projektu i stara się wymyślać to, co już rozważaliśmy, ale dowiedliśmy, że to nie ma sensu na przykład. To jest bardzo ważne. Tutaj fajnym sposobem może być na przykład taki technology radar, można sobie zrobić własny i posiadanie czegoś takiego samemu wewnątrz swojej organizacji, jeśli mamy na przykład dużo mikroserwisów i tak dalej, może być całkiem fajną opcją, typu jak robisz mikroserwis, to skorzystaj, nie wiem, z Nest.js-a, bo to jest sprawdzony framework, z którego już korzystaliśmy wewnątrz organizacji i on się dla nas sprawdza. Albo jak korzystasz z kolejek, to nie korzystaj z Rabbita, tylko my w organizacji korzystamy z Azure Qs, na przykład, o których mówiliśmy w ostatnim podcaście.
Okej, okay. No na pewno to pomaga, bo ku temu, że mamy, żeby mieć pewną dokumentację tego, co się działo w przeszłości w projekcie, właśnie tego, jakie decyzje podjęliśmy, dlaczego takie decyzje podjęliśmy i też ważne to, co powiedziałeś, dlaczego odrzuciliśmy pewne pomysły. Bo tak. To, no, tak jak mówisz, nie wymyślać koła na nowo, nie? Albo tworzyć niepotrzebne spotkania, które okazało się, że były dyskutowane, nie wiem, miesiąc temu i w zasadzie nic się nie zmieniło od tamtego czasu, żeby ponawiać ten temat, tylko nie zostało to spisane i już nie pamiętamy o tym, że o tym rozmawialiśmy.
No i zespół 3 razy się zrotował i każdy przychodzi z tym samym pomysłem, na przykład za każdą rotacją, nie? To już ty jako ten na przykład senior albo team lead nie mówisz po raz 7 tego samego, tylko wysyłasz ADR-a i masz problem z głowy. Hopefully.
Chyba, że ktoś dowiedzie, że się myliłeś.
I super. Tak. To jest na korzyść
organizacji. To jest właśnie ten pozytywny aspekt rotacji, ponieważ tak. Ta czwarta osoba z rzędu przeczyta sobie tego ADR-a i powie, ale tutaj nie uwzględnili pewnej rzeczy i może jednak by się to sprawdziło.
Tak. No i co? I a propos tych dokumentowania tych rzeczy, to też w ogóle dokumentacja, nie? Czyli w ogóle dokumentowanie systemu. Z takiej strony faktycznie programisty, może nawet i użytkownika, w przypadku, nie wiem, gdzieś testerów czy innych osób, które mogłyby takie rzeczy pisać, w zależności kto tam, jak mamy organizację ustawioną. Natomiast dokumentacja ogólnie, dokumentacja techniczna jak najbardziej. Tutaj też taki tip, jak mamy coś niejasnego, bo mamy rotację w zespole, to jak przychodzi ktoś nowy i na przykład stawia sobie środowisko zgodnie z dokumentacją, to jak coś jest niejasnego, albo coś poszło inaczej, albo coś jest nie tak zupełnie w tej dokumentacji, albo jest po prostu przestarzała, to od razu obowiązkiem takich osób, jeśli chodzi o dokumentację, powinno być poprawianie jej bądź uzupełnianie. I to utrzymuje tę dokumentację w miarę w ryzach.
Tak, tak. Czyli powinna ona być gdzieś w jakimś, oczywiście, w systemie kontroli wersji, gdzie taki nowy programista będzie mógł od razu tam PR-a wrzucić.
No dokładnie i od razu mamy wtedy commit on the first day, nie? A tylko dlatego, że dokumentacja była nieaktualna. Nie?
Tak, a później następnego dnia tam senior przychodzi, zmienia coś znowu w dokumentacji, żeby dla następnej osoby znowu można było odhaczyć commit on the first day.
Tak, ale jeszcze jedna taka rzecz, która jest trochę też kontrowersyjna chyba, to właśnie mikroserwisy, ogólnie modularyzacja, nieważne, czy to jest modularny monolit, czy to jest dużo małych serwisów po prostu, osobnych instancji, obojętnie mi zupełnie, ale jakby takie wydzielenie też tych rzeczy i zbudowanie zespołów wokół takich na przykład odpowiedzialności też pomoże łatwiej się wdrożyć nowym osobom i w ogóle ogarnąć ten system łatwiej jest, nie? Na przykład dokumentację dla jednego mikroserwisu jest łatwiej napisać niż dla wszystkich serwisów naraz, bo mamy tak zbudowane jakieś spaghetti, nie?
Jasne. Tylko fajnie też jakby było ta... Była też wiedza tego big picture, nie?
Tak,
żebyśmy wiedzieli ten nasz moduł, gdzie on się wpisuje w cały system, który tworzymy, nie?
A żeby to wiedzieć, to fajnie się trzymać wzorców i standardów branżowych, jak już o tym mówiliśmy.
Oj, jak najbardziej.
Czyli właśnie, jak mam jakieś wzorce projektowe, no w ogóle jakiekolwiek, czy wzorce architektoniczne, jakieś standardy branżowe, używajmy ich, bo to bardzo pomaga w komunikacji, wdrażaniu się, no i jak nawet nam się zrotuje 5 razy zespół, a korzystamy z tych standardów branżowych i bardzo łatwo można znaleźć, nie wiem, 70 różnych artykułów na różnych blogach, jak coś się robi, to na pewno jest dużo łatwiej odkopać nawet taki legacy code, który w teorii już nikt nie wie, jak działa.
Tak, starajmy się generalnie, przynajmniej taka jest moja opinia, nie tworzyć jakichś custom narzędzi, które gdzieś pomagają w developmencie, bo najczęściej jest to tylko tworzenie dla tworzenia i później okazuje się, że jakiś jeden deweloper robił to 5 lat temu i nie wiem, za 5 lat wygasa wersja Node'a na przykład, na którym narzędzie stoi i się okazuje, że nikt nie wie o co chodzi w tym narzędziu i tracimy je całkowicie, nie?
Tak, taka kolejna rzecz to są jeszcze ewentualnie testy behawioralne, czyli napisanie jakby zachowań tego takim językiem biznesowym, tego, czego byśmy oczekiwali, co powinien robić system w danych częściach tego systemu. Mhm. Ale to już jest taki naprawdę wyższy poziom, gdzie pilnujemy tego, żeby jakby dokumentować zachowania systemu językiem biznesowym. Mhm. I nawet jak ten kodzik nie jest nie do końca jasny, to czasem wystarczy przeczytać takie testy behawioralne i wiemy mniej więcej, co się powinno zadziać.
Tak, bo dobrze napisany test case jest też dobrą dokumentacją dla mnie.
Tak, tak, to zdecydowanie. Kolejna rzecz, code review. I code review w rozumieniu random reviewer, taki zupełnie, okay. W ramach zespołu. Często jest tak, że my się z kimś lubimy w firmie i wysyłamy zawsze tej osobie to code review nasze i tak dalej. To nie jest zawsze najlepsza opcja, zawsze jest dobrze wysłać komuś. Po pierwsze doświadczonemu w projekcie, kto zna trochę więcej tego scope'u, w ramach którego robimy zmiany. A po drugie, to pozwolić sobie na to, żeby ktokolwiek mógł sprawdzić, co zrobiłeś, czyli wrzucić na jakiś kanał z code review na przykład. I kto ma czas, to sprawdza sobie to code review, żeby różne osoby sprawdzały ten kod, a nie tylko jedna na przykład. No z takiego powodu, że to też pozwala wszystkim osobom poznać system. Tak, bo na przykład jak, nie wiem, zajmujesz się jakimś tam wycinkiem, nie zawsze spojrzysz w drugi wycinek, ale na przykład ktoś wrzucił code review z tego drugiego wycinka tego samego systemu i możesz sobie przejrzeć i zadać na przykład jakieś pytania dodatkowo, już się czegoś dowiedzieć, nie? To jakby to jest, code review to jest bardzo potężne narzędzie w ogóle. Możemy kiedyś zrobić osobny odcinek.
A chętnie bardzo.
I co? I taka chyba ostatnia rzecz, którą tutaj widzę w naszych notatkach i która jest dla mnie po prostu chyba takim najlepszym sposobem i nie widzę lepszego. Ostatnio w ten sposób wprowadzaliśmy osoby do zespołu i moim zdaniem to jest po prostu złoto. To jest pair programming. I tutaj skrajna opinia od Uncle Boba. Czyli pair programming może wyrzucić wręcz code review. W sensie, jeśli dwie osoby i tak piszą ten sam kod, to już nie muszą sobie nawzajem robić code review, nie? Więc to jest takie już przyklepane przez dwie osoby.
Okej.
Jakby od początku do końca pisały to dwie osoby, nie trzeba w teorii robić code review, nie?
To się trochę kłóci z tym, co wcześniej mówiliśmy o tym random reviewerze, który, żeby śledzić generalnie zmiany systemu, nie?
Tak, ale pair programming nie polega na tym, że cały czas pracujesz z tą samą osobą. Pair programming też można mieszać, czyli pracujesz w różnych parach, z różnymi osobami.
To chciałem z ciebie wyciągnąć.
Tak, więc można to robić w ten sposób. Ja, szczerze mówiąc, wolę pracować w parze niż samemu w ogóle. W sensie pair programming dla mnie jest dużo bardziej efektywny, bo lubię rozmawiać z ludźmi, kiedy programuję i łatwiej mi się skupić na tym, co robię, Poprzez rozmowę.
Nagrywaj podcasty w trakcie pracy.
No nie mogę, bo NDA. Ale tak, tak, no to byłby dobry pomysł. Chociaż zależy, w który fragment kodu bym wchodził, w której firmie, bo musiałbym chyba plus 18 czasem zaznaczać. Ale tak, tak. Jakość kodu powinno się, od kiedyś tak się śmiałem, że jakość kodu w firmie powinno się mierzyć taką metryką wejść programistów na LinkedIna, czy tam na No Fluff Jobs, przeglądając kod. Czyli jeśli ktoś wchodził z Visual Studio na No Fluff Jobs, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że kod nie jest najlepszej jakości. Oczywiście tak z przymrużeniem oka.
Może kiedyś będzie to standardem branży. To jest pomysł na wtyczkę jakąś. To.
I co? I to chyba wszystko, co mieliśmy do powiedzenia w tym, jak sobie radzić
Wiesz co? Ja chciałbym jeszcze rotacją, dodać tylko, no, że dla mnie też cały Scrum i te ceremonie dookoła są też fajnym sposobem, żeby właśnie raz. One pomagają według mnie w radzeniu sobie z rotacją, ponieważ raz, ludzie się spotykają co jakiś czas, więc budowana jest atmosfera w pewnej formie jest budowana atmosfera w zespole. Dodatkowo lubię daily, ponieważ mogę łapać, jakie elementy systemu są zmieniane. Już nie chodzi o to, wiesz, generalnie kto co robi, że siedzi nad takim i takim taskiem, ale wiem mniej więcej, które komponenty chociażby się zmieniają, nie? Dlatego lubię daily, wiem, co się dzieje właśnie w zespole i ta wiedza jest propagowana dalej, nie? Więc nie jest trzymana u jednego jakiegoś specjalisty. No i generalnie te wszystkie formy tam planningu, nie planningu, właśnie tak jak mówiłeś, wspólnego designu. Dla mnie dobrze poprowadzony Scrum bez skrajności jest właśnie fajną rzeczą do radzenia sobie z rotacją.
Zgadzam się jak najbardziej. Tutaj jedna bardzo ważna chyba uwaga z mojej strony to jest to, że zespół nie może być zbyt duży.
Tak, tak, tak.
Do tego, żeby efektywnie się tymi informacjami wymieniać. Tak. I to nie chodzi tylko o Scruma, prowadzenie zespołu, tylko o to, że jeśli jest więcej osób, to znaczy, że projekt jest większy, to znaczy, że może wypadałoby go jakoś podzielić sensownie, bo może już jest nie do ogarnięcia przez te kilka osób i to dzielenie się wiedzą będzie utrudnione, jeśli system jest duży. I każdy wie część i nie sposób jest dla jednej osoby, żeby ogarnąć cały system. Wiesz, to dzielenie na te moduły to jest usprawnienie dla programistów też, nie? Żeby oni byli w stanie w ogóle pojąć, co się dzieje, nie?
Jasne, jasne.
Więc Scrum jak najbardziej, też zgadzam się, to tworzy relacje, też pomaga się zorientować w ogóle, zorientować się w tym, co się dzieje. My mamy coś takiego też obecnie w firmie, jak takie cotygodniowe spotkania, bez żadnego managementu, tylko programiści z leadami zespołów i rozmawiamy sobie o tym właśnie ze względu na to, że w zespołach jest rotacja na przykład, to rozmawiamy sobie na temat tego, co my zauważyliśmy, co mogłoby być usprawnione i co tydzień mamy takie spotkanie.
Okay.
I nowe osoby mają szansę na przykład powiedzieć, o, a ja mam doświadczenie w czymś takim i widzę, że moglibyśmy to wykorzystać. Albo, a czemu robimy tak, a nie inaczej, nie? No tu wysyłamy po prostu ADR-a, ale, ale faktycznie te spotkania naprawdę bardzo dużo dają i to jest godzina, wiesz, pracy w tygodniu, którą poświęca zespół na to, żeby być może poświęcić w przyszłości dużo mniej godzin pracy na coś innego, nie? Więc i to jest takie bez managementu, bez oceniania, każdy może, wiesz, zaproponować co chce. To jest taki brainstorming, ale na poziomie nie mamy w ogóle jakiegoś takiego parcia projektowego, tylko co w tym projekcie konkretnym moglibyśmy usprawnić, żeby żyło nam się lepiej, nie?
Okej, okay, pewna forma retrospekcji w sumie.
Tak, ale takiej czysto deweloperskiej, procesowo-organizacyjnej, nie?
Jasne, no bo to jest wam potrzebne, nie? Generalnie, tak. Więc właśnie dostosowujmy sobie te techniki i narzędzia pod nasze potrzeby. Bierzmy te standardy branży, tak jak mówiliśmy wcześniej, i ewentualnie sobie je dostosujmy do siebie, do naszych potrzeb, ale i korzystajmy z nich mądrze.
True. To co, podsumowując, rotacje w zespole są i będą i raczej nie będzie takiej organizacji, w której nie ma żadnej rotacji. To jest normalne. Oczywiście brak jakiejkolwiek rotacji jest dziwny.
Jest niepokojący w sensie, w sumie.
Może firma jest jakaś złota, no nie, ale bardziej by mi to podchodziło już pod niewolnictwo.
Dokładnie.
Zbyt dużo rotacji to jest też na pewno patologia. To na pewno już jest patologia. Trzeba żyć z rotacją. Rotacja jest normalna, rotacja będzie, tak jak mówiliśmy, w przypadku juniorów będzie pewnie częstsza, w przypadku seniorów, team leadów pewnie będzie mniejsza. No i właściwie to tyle, co mamy na ten temat do powiedzenia chyba. Z mojej strony to wszystko, z twojej, Grzegorzu?
Również. Myślę, że możemy pożegnać naszego słuchacza.
A ty, dziewczynko, umiesz się żegnać? Tak, do widzenia. No dobrze, to dziękujemy bardzo w takim razie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!
Cześć!